antenie Radia Lublin po godzinie 6. Czas na program Busola Dorota Homa. Witam i zapraszam. Witam w pierwszy dzień jesieni. Jakoś chłodno się zrobiło, ale synoptycy podkreślają, że w tym tygodniu jeszcze trochę słońca nam będzie towarzyszyło, przynajmniej pod koniec tego tygodnia, więc trzymajmy ich za słowo. Dorota Homa, Piotr Wierzchoń, zapraszamy do godziny 7. O czym będzie dziś w Busoli? Na pewno będę mówiła Państwu o odblaskach. Jest taka akcja, która zasięgiem obejmuje całą Polskę, w województwie lubelskim także będziemy mówić o tym, aby nosić odblaski. Tym razem nie mówią tylko ci, którzy zajmują się bezpieczeństwem na co dzień, a więc funkcjonariusze policji, ale także księża. I o tym będzie na początek naszego dzisiejszego spotkania. Ale także nie zabraknie informacji i zapowiedzi tych wydarzeń, które będą miały miejsce w tym tygodniu w Lublinie, w naszej diecezji. 28 września w całej Polsce godzina miłosierdzia na chodnikach, ulicach, na skwerach. Wszędzie tam będzie odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia. O szczegółach będzie już za chwilę. Będzie także o czuwaniu i o modlitewnej sztafecie, która rozpocznie się 3 października. Także w całej Polsce, a w województwie lubelskim również będzie miała taki wyjątkowy wymiar, bo będzie czuwanie. Czuwanie, które przebiegać będzie przez kolejne parafie naszego regionu, naszej diecezji. 27 września, mówiłam Państwu w ubiegłym tygodniu o tym wydarzeniu, teraz będę przypominać, kolejna debata dwóch ambon, tym razem z udziałem arcybiskupa metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia, a także rabina Boaz Pasza. I o tym wszystkim na pewno będzie także o jeszcze ważnych wydarzeniach, które dziać się będą w najbliższym czasie w naszej diecezji, ale także w Polsce i o tym będę Państwu przypominać. Zapraszam do 7. Na początek naszego dzisiejszego spotkania apel o to, aby nosić odblaski. Noszenie odblasków jest bardzo chrześcijańskie. To słowa księdza Pawła Rytel-Adrianika, rzecznika Episkopatu Polski. Akcja nosi tytuł Świeć przykładem. Troska o drugiego człowieka jest wpisana w naszą wiarę. To z kolei słowa księdza Grzegorza Giemza, dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej. W sekretariacie konferencji Episkopatu Polski zachęcano do włączenia się w drugą już odsłonę akcji właśnie Świeć przykładem, hashtag podaj dalej, polegającej na przekazywaniu odblasków swoim bliskim. Teraz o tej akcji i o szczegółach opowiedzą m.in. ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik konferencji Episkopatu Polski, będzie ksiądz Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ale także oczywiście nie zabraknie policji i Karoliny Pilarczyk, znanej jako królowa polskiego driftu. Dziewczyny, która bardzo dobrze radzi sobie za kółkiem, ona także będzie zachęcać Państwa do noszenia odblasków.
To jest zawsze pytanie, taka akcja społeczna, która ma na celu bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ochronę życia, co ma wspólnego tak naprawdę z duchowością i czy ma coś wspólnego z duchowością? Myślę, że tak. Mamy przecież przykazanie nie zabijaj i to przykazanie może być w różny sposób rozumiane. Najczęściej się rozumie bardzo prosto, tak? Czyli nikogo nie pozbawiłem życia, więc wypełniam to przykazanie, czy nie przestępuję tego przykazania. Ale przykazania nie tylko mają tę negatywną stronę, ale mają też pozytywną stronę. To znaczy one są wyzwaniem do tego, żeby robić coś pozytywnego. I kiedy mówimy o przykazaniu nie zabijaj, to nie chodzi tylko tutaj o pozbawienie kogoś życia, czy nastawanie na kogoś, ale chodzi też i o to, aby zadbać o kogoś. Zadbać o siebie i zadbać o innych. Odblaski, bezpieczne zachowanie na ulicy jest sposobem zabezpieczenia siebie samego, dbania o siebie, o swoje zdrowie, o swoje życie, ale też może być dbaniem o drugiego. I ta akcja, którą mamy w tym roku, kładzie duży nacisk na to, żeby zadbać o innych. A więc to jest ciekawe, że z tym przykazaniem nie jest tylko tak, że jak coś złego się zrobi, to się przystępuje, ale wtedy, kiedy nie robi się tego dobrego, co można zrobić, można powiedzieć, że tak samo się go nie wypełnia. Poza tym chrześcijaństwo tak naprawdę polega na tym, że troszczymy się jeden o drugiego. To jest w kościelnym slangu, mówimy o miłości bliźniego. To właśnie o to chodzi. Troska o drugiego człowieka jest wpisana w naszą wiarę. No i w tej trosce drugiego człowieka szczególnie widzimy tych, którzy są, można powiedzieć, słabsi, mniej sprawni, potrzebują czasem przekonania. Kiedy patrzy się na statystyki, to usłyszymy zapewne, jak to wygląda, ale zdajemy sobie sprawę, że najczęściej osoby starsze są narażone na różnego rodzaju wypadki. Po pierwsze, dlatego, że no już nie ta sprawność. Po drugie, też bardzo często poruszają się pieszo, przemieszczają się sami pieszo. Ale to nie tylko jest kwestia, tak myślę, dbania o tych, którzy są słabsi, ale też czasem trzeba przekonać tych, którzy są troszkę sceptycznie nastawieni. Czy warto, czy można, czy jest to potrzebne. Dlatego dobrze jest zachęcać, nawet jeżeli samemu się nosi odblaski, czy dba się o swoje bezpieczeństwo, zachęcać innych. Bo to jest wypełnienie tak naprawdę chrześcijańskiej powinności. I to wynika z miłości. Miłości do drugiego człowieka. I do tych bliskich, i do tych dalekich. Dlatego myślę, że ta akcja jest bardzo istotna i ważna, szczególnie teraz w porze, kiedy się zbliża pora jesienna, dni stają się krótsze, a będziemy się udawać na różnego rodzaju nabożeństwa, różnego rodzaju spotkania. Za niedługo 1 listopada duży ruch będzie. Będziemy chcieli zadbać o swoją duchowość i trzeba pamiętać, że dbając o swoją duchowość, należy zadbać też czasem o swoje ciało i bezpieczeństwo, żeby móc spotkać się z innymi wierzącymi, z chrześcijanami, żeby spotkać się z Bogiem, trzeba tam być, a żeby być, trzeba dojść. Warto jest więc zadbać o siebie i to jest moim zdaniem spełnienie, a chciałoby się powiedzieć, chrześcijańskiej powinności.
Noszenie odblasków jest bardzo chrześcijańskie. Kiedyś jeden z kierowców powiedział, że lepiej zajechać gdzieś 20 minut za późno niż 40 lat za wcześnie. Dlatego to jest bardzo poważna sprawa, kwestia odblasków.
Ja bardzo dziękuję przede wszystkim na wstępie za zaproszenie mnie do tej akcji, bo faktycznie uważam, że jest ona bardzo, bardzo ważna. Ja, tak jak zostało wspomniane, jestem kierowcą motosportowym, jestem podwójną mistrzynią Europy z 2016 i z 2017 roku. I ja jestem przyzwyczajona do ekstremalnych sytuacji, do ekstremalnej jazdy i też wiem doskonale, jak trudno zareagować na sytuację, która nas zaskoczy. Ja dużo czasu spędzam na torze, dużo czasu spędzam trenując, żeby mnie taka sytuacja nie zaskoczyła, a jednak doskonale wiem, jak kierowcy, którzy jednak tego nie trenują, którzy się przemieszczają po naszych drogach, nie potrafią zareagować prawidłowo na sytuacje, które ich zaskakują na tych drogach. I stąd niestety takie osoby, które się nagle pojawiają, które się wyłaniają z ciemności w ostatniej chwili, no to jest dosyć duży problem. Ludzie nie wiedzą, jak zareagować i dochodzi często do tragedii. Dlatego ja się bardzo cieszę, że taka inicjatywa jest, że o tym się mówi, to się powinno nagłaśniać i rzeczywiście uświadamiać ludziom, że są mało widoczni na drodze i ten kierowca ma naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby zobaczyć tą osobę i zareagować. Jednocześnie mam też moimi odbiorcami, bardzo dużo osób obserwuje mnie, jest moimi fanami, osoby są młode. Ja bym chciała zaadresować te osoby młode, żeby one zadbały o te osoby starsze, żeby uświadomiły, że te osoby są niewidoczne na tej drodze, żeby zadbały o to, żeby te osoby nosiły odblaski. Takie uświadamianie też, żeby szło od dołu do góry. Dlatego bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że taka inicjatywa jest i mam nadzieję, że będzie naprawdę tych osób coraz mniej na drodze zabitych i coraz więcej osób będzie jednak nosiło te odblaski czy jakieś stroje odblaskowe.
Zbliża się okres jesienno-zimowy, a więc też ten zmierzch będzie zapadał szybciej. Osoby będą, które nie noszą odblasków, mniej widoczne na drogach dla kierowców. A szanowni państwo, w zeszłym roku ponad 870 pieszych zostało na polskich drogach. Tyle osób zginęło. To my, policjanci, jesteśmy tymi, którzy jako pierwsi są na miejscu tragedii, muszą się z tym zmierzyć, później informować rodzinę. I naprawdę nie jest to nic dla nas przyjemnego, jeżeli musimy na takich miejscach zdarzeń się znaleźć, później informować o tej przykrej tragedii rodzinę, patrzeć na smutek, patrzeć na to, co dzieje się w domach, co dzieje się w tych rodzinach. Często są to małe miejscowości, gdzie znamy po prostu tych ludzi, gdzie na co dzień spotykaliśmy się i jest to dla nas też bardzo osobista, smutna tragedia, smutna wiadomość. Z ponad tych 870, ponad 870, ponad połowa to niestety właśnie, można powiedzieć, seniorzy, osoby starsze. I co przerażające, kiedy czyta się te raporty, kiedy ja ja patrzę w telegramy, raporty sporządzone po takich zdarzeniach, właśnie w zdecydowanej większości te osoby nie miały na sobie założonych odblasków. Przeważnie działo się to poza terenem zabudowanym. Tam, gdzie, ja przypomnę, istnieje obowiązek już od kilku lat prawny, aby elementy odblaskowe nosić, i to jest dla naszego bezpieczeństwa. My jako policjanci zachęcamy, aby odblaski nosić również na terenie zabudowanym. To pewnie lepiej wiedzą kierowcy. Tutaj nie ma obowiązku, co prawda, prawnego, aby takie elementy nosić, ale wiele razy, kierując samochodem, jesteśmy zaskoczeni, kiedy w ostatniej chwili zobaczymy osobę nawet wchodzącą na pasy. Te światła innych pojazdów z naprzeciwka oślepiają kierujących. Bardzo wielu pieszych nie zdaje sobie sprawy, że o ile łatwo jest zobaczyć samochód. Ten samochód my widzimy z daleka, kiedy idziemy poboczem. To kierowca już takiego komfortu nie ma. Pieszego, zwłaszcza ubranego w te ciemne kolory, ciemne kurtki, ciemne spodnie, widzi w ostatniej chwili, kiedy rzeczywiście, tak jak powiedziała tutaj Karolina Pilarczyk, nie każdy kierowca jest w stanie zareagować odpowiednio, wykonać odpowiedni manewr. Ba, zdarzały się przypadki, że dochodziło do innej tragedii. Ktoś chciał takiego pieszego ominąć i niestety uderzył w inną przeszkodę, czy to w drzewo, czy to w inny samochód, co też skutkowało poważnymi zdarzeniami. Dlatego róbmy wszystko, aby takich sytuacji uniknąć. I może nie używajmy ciągle tych ciemnych kolorów, bo tutaj bardzo takie zauważalne jest też w naszym kraju, że w tym okresie, zwłaszcza jesienno-zimowym, zamiast rozweselać nasze nastroje, chodzić właśnie chociażby w jasnych kolorach, z elementami odblaskowymi, przekazywać sobie te elementy odblaskowe. My wtedy jakoś dostosowujemy się do tej aury jesienno-zimowej, która jest troszkę depresyjna, i sami chodzimy w ciemnych kolorach, niestety również wieczorem, niestety również wtedy, kiedy ta widoczność jest znacznie ograniczona. No i efektem tego ponad 870 osób to osoby, które zapełniły polskie cmentarze, osoby, które z swoją śmiercią sprawiły smutek u wielu polskich rodzin.
A można by było wielu tragedii uniknąć, gdyby taki mały gadżet, który świeci z daleka, po prostu na naszym ubraniu był. Teraz kilka zaproszeń. Na początek na 28 września, to wtedy o godzinie 15, a więc w rocznicę beatyfikacji błogosławionego Michała Sopoćki, spowiednika świętej Faustyny, będzie Iskra Miłosierdzia i Godzina Miłosierdzia. Ci wszyscy, którzy są czcicielami Bożego Miłosierdzia, spotkają się na chodnikach, rogach ulic i na placach różnych miast po to, aby uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. Są specjalne plakaty, są obrazki i ulotki. To wszystko znaleźć można na stronach organizatorów tegoż wydarzenia, także na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Ta modlitwa będzie miała także właśnie wymiar w naszej tutaj diecezji i są oczywiście intencje za kapłanów, by wypełniali wolę przekazaną świętej Faustynie. Będzie także intencja o pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, oraz za nasze kraje, miasta, rodziny i nas samych. W intencjach papieskich na wrzesień również będą się modlić ci, którzy 28 o 15 się spotkają o to, aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. Szczegóły na temat tej Godziny Miłosierdzia, a także dostępne plakaty czy też ulotki można znaleźć na stronie iskrajezuici.pl. Natomiast koordynatorem w naszej archidiecezji jest ksiądz Bogusław Suszyło, moderator Diakonii Miłosierdzia. Do niego także można się w tej sprawie zgłaszać. Podczas październikowego synodu biskupów w Rzymie młodzi naszej archidiecezji będą towarzyszyć obradującym pasterzom swoją modlitwą, gromadząc się na adoracji i czuwaniach w kolejnych kościołach naszej diecezji i Lubelszczyzny. Modlitewna sztafeta rozpoczyna się 3 października w lubelskiej archikatedrze, a zakończy się 28 października w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach. Na modlitwę animowaną przez młodych po wieczorowych mszach świętych zaproszeni są wszyscy, zarówno miejscowi parafianie, jak też wierni z pobliskich parafii. Intencją modlitwy, oprócz oczywiście wsparcia dla ojców synodalnych, będzie wołanie o łaskę wiary dla młodego pokolenia oraz prośba o powołanie. No i teraz jak to będzie wyglądało? 3 października Archikatedra Lubelska, później kościoły m.in. w Lublinie, w Michowie, w Bychawie, ale także w Chełmie, Czemrnikach, Świdniku czy Piaskach, Wąwolnicy, Łęcznej, Zakrzówku, Garbowie, w Chełmie, w Poniatowej i tak aż do 28 października, gdzie ta msza będzie sprawowana w Puławach. Szczegółowy harmonogram tych mszy świętych i czuwania dostępny jest na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Teraz teraz mam zaproszenie dla Państwa na czwartek, 27 września. Otóż w Bazylice Ojców Dominikanów odbędzie się kolejna już debata dwóch ambon, tym razem pod tytułem Przełom czasu w judaizmie i chrześcijaństwie. W tej debacie wezmą udział arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, a także rabin Boaz Pasz. Prowadzenie ojciec Tomasz Dostatni oczywiście. Będzie także wyjątkowy śpiew i modlitwy, które towarzyszyć będą tej debacie. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 18 mszą świętą, a o godzinie 19 rozpocznie się właśnie debata. 27 września, czwartek, Bazylika Ojców Dominikanów w Lublinie. Myślę, że warto tam być, a relacje z tego spotkania oczywiście w następnej busoli także będzie. Jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do Warszawy. Mówiłam Państwu o tym wydarzeniu, o Stadionie Młodych. Włącz pełnię wiary, takie jest hasło tego spotkania, które odbędzie się 6 października na PGE Narodowy w Warszawie. To zaproszenie i spotkanie skierowane jest szczególnie do młodych, ale zaproszony jest każdy, kto chce we wspólnocie żywego Kościoła modlić się i wielbić Boga. Jest msza święta w planach, adoracja, konferencje ciekawych mówców, koncerty i oczywiście niespodzianki dla uczestników. A szczegóły na ten temat można znaleźć na Stadion Młodych EU. Na tej stronie internetowej więcej o stadionie i o spotkaniu 6 października w Warszawie. 28 września w Lublinie też wyjątkowe wydarzenie. 21, a więc w piątek miało miejsce spotkanie na lubelskiej poczekajce Jerychom Młodych, to Państwu o tym mówiłam. Natomiast w piątek 28 września o godzinie 19 będzie koncert Uwielbienie z Maryją, a wystąpi zespół Guadalupe. Szczegóły na temat tego czuwania w ramach Jerycha Domowego za młodzież można znaleźć tam między innymi na stronach lubelskiej poczekajki. I jeszcze jedna informacja z Polski. Europa ludzi wolnych jest Europą ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier, do pokonywania nieufności, ludzi wezwanych w imię wolności do budowania, a nie niszczenia. Tak mówił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, otwierając w Gnieźnie 11 zjazd gnieźnieński. To też ważna informacja i ważne spotkanie. Trzydniowy kongres był i jest z okazją do spotkania i dyskusji, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość Kościoła. Ten synod kończy się właśnie dziś.
Jak podkreśla gospodarz zjazdu, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, tegoroczny zjazd gnieźnieński wpisuje się w obchody jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pragniemy podjąć wspólną refleksję nad wolnością i źródłami nadziei na przyszłość Polski i naszego kontynentu. Chcemy w ten sposób zaangażować się w przemianę tego świata na lepszy, lokalnie i globalnie.
Będziemy na przykład spoglądali na dwóch nauczycieli niepodległości, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II, właśnie przez ten pryzmat ich modelu wychowywania nas do wolności. To jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy też od tych ojców naszej wolności tego się również uczyli. Chrześcijaństwo nas nie tylko uwalnia od tego, co jest naszymi ograniczeniami, ale właśnie uczy tej postawy aktywnej, to znaczy zagospodarowania wolności. Jan Paweł II mawiał bardzo krótko, to jest dar i zadanie. Wolność jest nie tylko darem, łaską, ale jest także zadaniem, zadaniem do twórczego realizowania wolności. To znaczy także bardzo konkretnie poprzez nasze zaangażowanie, poprzez służbę drugiemu człowiekowi, poprzez miłość, poprzez otwarcie na drugiego człowieka.
Jednym z gości zjazdu gnieźnieńskiego będzie biskup Krzysztof Zadarko, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw imigracji, który weźmie udział w dyskusji pod tytułem Kryzys migracyjny, kryzys uchodźczy, kryzys solidarności.
Kim są właściwie migranci, kim są uchodźcy, czy potrafimy ich odróżnić? Czy potrafimy również przełożyć słowa Ewangelii byłem przybyszem, właściwie byłem obcy, na naszą rzeczywistość, jak te słowa powinniśmy jako katolicy w naszej rzeczywistości polskiej, ale również w rzeczywistości europejskiej przeżywać.
Wydarzenie zakończy się w niedzielę opublikowaniem przesłania 11 zjazdu gnieźnieńskiego oraz uroczystą mszą świętą w katedrze gnieźnieńskiej. Z Gniezna Przemysław Goławski, Polskie Radio.
Natomiast dziś o godzinie 11 rodziny z całej Polski spotkają się na mszy świętej na Jasnej Górze. Pod hasłem Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu to hasło, które towarzyszy 34. ogólnopolskiej pielgrzymce małżeństw i rodzin. Spotkanie kończy się właśnie dziś.
W tym roku po raz 34. polskie małżeństwa i rodziny u tronu Matki Bożej będą modliły się, zawierzając życie swoich rodzin, zawierzając swoje dzieci, swoją posługę właśnie opiece Matki Bożej Królowej Polski, Matce Pięknej Miłości. W tym roku modlimy się pod hasłem Rodzina Bogiem silna, mocą swojego narodu. Chcemy przypomnieć, że to właśnie w stulecie naszej niepodległości rodzina dzięki swojej tożsamości, dzięki swojej podmiotowości, dzięki temu, że kształtowała charakter, że pielęgnowała język polski, pomogła przetrwać trudny czas zaborów i pomogła odzyskać niepodległość. Chcemy modlić się zawsze wokół tych głównych tematów, którym jest przysięga małżeńska, którym jest właśnie zawierzenie Matce Bożej tej pięknej miłości małżeńskiej. W pierwszy dzień spotykamy się wokół tematów trudnych, mianowicie rodzina Ulmów. Będziemy otwierali wystawę jej im poświęconą. Rodzina Ulmów, która uratowała życie rodziny żydowskiej, oddając w zamian swoje życie, bo przecież zostali przez nazistów rozstrzelani. Wieczorem w Drodze Krzyżowej będziemy starali się szukać tych śladów małżeńskich, które pomogą krzyż małżeńskiej miłości zrozumieć, przyjąć, pokochać i stać się także posłannictwem dla innych. Następnie w Apelu Jasnogórskim będziemy starali się właśnie u Matki, u jej tronu, szukać tych wszystkich łask, sił, aby rodzina Bogiem silna stawała się mocą swojego narodu także dzisiaj. A w niedzielę to kwestie od rana w sali Ojca Kordeckiego od 9:00, serdecznie zapraszamy. To kwestie związane z wychowaniem dzieci, ale także świadectwem tego, co działo się podczas spotkania 9. Kongresu Rodzin i Małżeństw z Ojcem Świętym w Dublinie. Będzie świadectwo, będą zdjęcia. Myślę, że będzie to też bardzo ciekawe przeżycie dla wielu małżeństw i rodzin, które nie mogły osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. A później punkt centralny naszej pielgrzymki, któremu będzie przewodniczył arcybiskup Jędraszewski z Krakowa. To właśnie wtedy wszystkie małżeństwa odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie. To właśnie wtedy zawierzymy nowych doradców życia rodzinnego opiece Matki Bożej, aby szli do narzeczonych, do młodych, do dzieci, ale także do małżeństw, głosić im Ewangelię miłości, a wreszcie zawierzenie wszystkich małżeństw zebranych opiece Matki Bożej, aby ten nowy rok szkolny, pracy, nauki stawał się miejscem, gdzie rzeczywiście miłość będzie wzrastała, a Bóg będzie bardziej kochany. Wszystkich serdecznie zapraszamy w imieniu Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże na wszystkich drogach.
Będzie sporo, także w tej mszy świętej brało udział osób, rodzin, także z naszej diecezji. Wczoraj o godzinie 21:37 rozpoczęła się akcja duszpasterska pod hasłem Z Maryją i Ojcem Pio czcimy czyściec. Modlitwa trwa cały dzień i kończy się dopiero dziś o godzinie 21:37. Jak to wygląda? Otóż właśnie wczoraj się to wszystko rozpoczęło. Z racji tego, że w Kościele przeżywamy jubileusz stulecia od stygmatyzacji świętego Ojca Pio oraz 50-lecie jego przejścia do domu Ojca, stąd też takie inicjatywy mają miejsce. 23 września przypada rocznica śmierci Ojca Pio i przez cały dzień, aż do 21:37, wierni uczestniczący w niedzielnej Eucharystii są zaproszeni do odmówienia po każdej mszy świętej co najmniej 1/10 różańca w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących. To zaproszenie do wszystkich w całej Polsce, którzy chcą także wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczegóły znaleźć można m.in. na stronach Archidiecezji Lubelskiej, co Państwu polecam. Polecam także zajrzeć do naszych tygodników katolickich, do lubelskiego wydania Gościa Niedzielnego, a także niedzieli. Tam sporo artykułów i relacji z wydarzeń, które miały już miejsce, ale także zaproszenia na te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w naszej archidiecezji. W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Słowa na dzień dzisiejszy przypomni Ryszard Majewski, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: o czym tak rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
Niesamowity obraz apostołów, kiedy Chrystus mówi o krzyżu, o cierpieniu, o przeszłości. Oni w tym czasie kłócą się, kto będzie miał pierwsze miejsce po prawej, po lewej stronie Jezusa. Czyż apostołowie nie są obrazem nas samych, naszego życia duchowego, naszego podejścia do życia? Bo tak bardzo boimy się cierpienia, tak bardzo boimy się krzyża, że w całym tym świecie uciekamy w pogoń. Uciekamy w pogoń za szczęściem, jakimś nieokreślonym marzeniem tego szczęścia, próbując przede wszystkim zrealizować szczęście jako życie bez krzyża i cierpienia. No, poczytamy trochę gazet, popatrzymy na gwiazdy z pierwszych stron tych gazet. Tak sobie wyobrażamy, że to jest możliwe. I może warto zadać pytanie, czy ktokolwiek z nas miał choćby jeden dzień bez krzyża, bez mojego cierpienia, bez mojego zmartwienia, bez jakiegoś wysiłku? Nie wierzę w to, że ktoś miał taki dzień. Nawet jeżeli ktoś chciałby uciec w szczęście, bez krzyża, bez trudności, bez wysiłku, bez tego codziennego zmagania się, na przykład przez alkohol czy narkotyki, to na drugi dzień boląca głowa daje jeszcze więcej cierpienia. I możemy tylko mnożyć przykłady. Jeżeli będziemy chcieli posiąść szczęście, uciekając przed tym krzyżem, przed wysiłkiem, przed trudem, patrz na karierę swoją, na rodzinę, na marzenia, to w ten sposób skazujemy się na ciągły koszmar bezsensownego cierpienia. A tego się najbardziej boję. Chrystus mówi o krzyżu, ale my się go boimy. Popatrzmy na uczniów. Nie chcieli przyjąć tej świadomości krzyża. Nie chcieli dopuścić do głowy, że ich Mesjasz może w ogóle cierpieć. I żeby w ogóle o tym nie myśleć, może to była ich jakaś forma ucieczki. Zaślepieni woleli kłócić się w tym czasie o pierwsze miejsca przy Jezusie, bo mieli swoje wyobrażenie, swój pomysł, a nie chcieli w ogóle rozmyślać o tym, co tak naprawdę znaczy ta nauka o krzyżu. I pytanie, dlaczego tak boimy się krzyża? Bo krzyż według naszych wyobrażeń niszczy nasze plany, nasze marzenia, krzyżuje nasze drogi, bo myślimy, że w ten sposób dopiero naprawdę człowiek staje się nieszczęśliwy, bo nie realizuje swoich planów. Prawda jest taka, że możemy pójść w budowanie świata w ucieczkę przed tym realnym światem tu i teraz, ale w ten sposób pogłębimy swoją frustrację, nerwicę, osamotnienie, duchową pustkę, bo będziemy ciągle gonili króliczka, którego nie da się złapać. Jeżeli ktokolwiek w życiu sobie dał za cel osiągnąć szczęście, to już popełnił błąd. Już przegrał. Bo to jest niemożliwe. Szczęście jest produktem ubocznym odnalezienia swojego miejsca na ziemi. Tu i teraz. Ale to nie oznacza, że tam nie ma trudu, wysiłku. Bo tylko tak możemy pójść za Chrystusem. Nauczyć się żyć z krzyżem. To nie chodzi o cierpiętnictwo, żeby szukać krzyża, ale żeby to doświadczenie dnia codziennego umieć odnieść do Chrystusa i razem z Nim nieść ten codzienny krzyż. Czy to jest łatwe? Każdy z nas wie, jakie to jest trudne. I nie mówmy, że ja jestem teoretykiem albo ktoś praktykiem. Nie. Każdego dotyka to. Ale tylko kiedy naprawdę weźmiemy do serca słowa, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, dopiero wtedy nie będziemy się bali codziennego dnia. Tylko będziemy razem z Chrystusem przeżywali ten dzień, tu i teraz, jako moja droga do zbawienia.